Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z Panem Bogiem, który dociera do nas w różny sposób. Jednym z tych wyjątkowych sposobów docierania Pana Boga do nas jest Jego Słowo. I dlatego pochylamy się nad Jego Słowem, czytamy Jego Słowo. Nie zawsze jesteśmy w stanie jakoś przeniknąć dokładnie i wniknąć w to, o co Panu Bogu chodzi. Bo teraz, jak uczy nas święty Paweł, poznajemy niejasno. Dopiero wtedy, kiedy staniemy wobec Pana Boga twarzą w twarz, wtedy wszystko dla nas stanie się jasne jak słońce. W czasie naszego ostatniego spotkania Księgą Liczb, dokładniej z fragmentem 12 rozdziału Księgi Liczb, mówiliśmy o takim buncie przeciw Mojżeszowi ze strony jego najbliższych, ze strony jego siostry Miriam i brata Aarona. Uważali oni, zwłaszcza Miriam, że skoro Bóg do nich też mówi, to też zajmują jakieś wyjątkowe miejsce w narodzie wybranym. I na pewno jest tak, że zajmują wyjątkowe miejsce. Można powiedzieć, że każdy zajmuje jakieś wyjątkowe miejsce, ale z drugiej strony widzimy od początku właściwie życia Mojżesza, że Bóg go przygotowuje, że Bóg go prowadzi, że Bóg wyznaczył mu naprawdę wyjątkowe miejsce. I dlatego Mojżesz, pomimo tego, że zajmuje to wyjątkowe miejsce, zdaje sobie sprawę z tego, że to, co ma, to, co całe jego znaczenie wynika tak naprawdę z tego, co Bóg mu dał, z tego, że Bóg go wybrał. Dlatego autor biblijny też nazywa Mojżesza najpokorniejszym człowiekiem ziemi. Ta pokora przejawia się przede wszystkim w tym, że Mojżesz nie mówi niczego od siebie. Mówi to, co poleci mu Bóg. Mojżesz zawsze odwołuje się do Pana Boga. Kiedy mówi coś do Izraela, to mówi: Pan powiedział, Pan rozkazał, Pan mówi. Zdaje sobie sprawę z tego, że jego słowa nie są jego, tylko Pana Boga. Że mówi to, co przekazał mu Bóg. Tutaj też można od razu taką analogię znaleźć w odniesieniu do Pana Jezusa. Jezus też nie mówi niczego sam od siebie. Mówi to, co polecił mu ojciec. I potem apostołowie, ich następcy, też nie mówią niczego od siebie. Są posłani, mówią w imieniu tego, który ich posłał, w imieniu Jezusa Chrystusa. Ale Jezus mówi: kto was słucha, mnie słucha. Tak samo w tej końcówce 12 rozdziału Księgi Liczb, kiedy Bóg staje w obronie Mojżesza, tak naprawdę staje w obronie samego siebie, bo Mojżesz nie mówi niczego sam od siebie. Mojżesz mówi słowo Pana Boga. Kto więc występuje przeciwko Mojżeszowi, jego słowu, naprawdę występuje przeciwko Bogu. Bo Mojżesz właśnie jest pokorny, jak powiedziałem wcześniej, a pokora to jest prawda. Znam swoje miejsce wobec Pana Boga, wobec innych ludzi. I Mojżesz znał swoje miejsce i nie rościł pretensji do tego, żeby zająć inne miejsce. Zajęcie innego miejsca niż to jest wyznaczone, to jest pycha. Pierwszy grzech główny. I dlatego te pretensje, szemranie, roszczenia ze strony Miriam i Aarona tak naprawdę mają swoje źródło w pysze. W tym, że nie chcą pogodzić się z miejscem, które wyznaczył im Bóg. Chcą zająć inne miejsce. Chcą więcej znaczyć. Ale jak mówi Jezus Chrystus, kto chce być wielkim, niech będzie ostatni. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz przyszedł służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Ale wracamy do Księgi Liczb, do kolejnego rozdziału, rozdziału 13. Rozdział 13 wiąże się też z rozdziałem 14, ale najpierw zatrzymamy się w rozdziale 13, który przygotowuje to, co dokona się w rozdziale 14. Nie zawsze gdzieś te rozdziały, jak gdyby jedne z drugiego wynikają. Tutaj rzeczywiście jest to bardzo ważna ta kolejność. Rozdział 13 rozpoczyna się właściwie tak jak większość fragmentów Księgi Liczb. Pan powiedział do Mojżesza. To jest taki zasadniczy zwrot w Księdze Liczb, w całym właściwie pięcioksięgu. Pan powiedział. Zaczynając od dzieła stworzenia, kiedy Bóg powiedział i stało się. I teraz, kiedy Żydzi idą przez pustynię do ziemi obiecanej, do ziemi Kanaan, ciągle tego doświadczają, że to słowo Pana Boga ma moc. Że temu słowu Boga trzeba być posłusznym. Tu można przywołać proroka, który mówi, że słowo Pana Boga jest jak ulewa, jak woda, która spada na ziemię i nie wraca, dopóki nie wykona zadania, nie użyźni ziemi. Samo Boże Słowo pada na ziemię i nie wraca do Pana Boga, dopóki nie wykona tego, co ma zamierzone. Dopóki to Słowo nie przyniesie pożądanego efektu. Być może będzie okazja dokładniej wytłumaczyć, dlaczego właśnie ten obraz tej wody, jak sobie starożytni wyobrażali budowę świata, to może kiedyś tam przy okazji. Ale wracamy do początku 13 rozdziału Księgi Liczb. Pan powiedział do Mojżesza: wyślij ludzi, aby zbadali kraj Kanaan, który chce dać Izraelitom. Wyślijcie z każdego plemienia po jednym mężczyźnie wybranym spośród przywódców. Bóg wyraźnie zapowiada, po co mają iść przedstawiciele Izraela. Zbadać kraj Kanaan, zbadać ziemię obiecaną. Bóg wie, jaka jest ziemia obiecana. Bóg wie, co tam czeka Izraelitów. Ale chce, żeby się też Izraelici o tym przekonali. Chce, by zanim wejdą do ziemi obiecanej, wiedzieli, co ich tam czeka. I z każdego pokolenia, z każdego plemienia ma być wybrany jeden mężczyzna. Znaczniejszy przywódca. Tekst grecki mówi dosłownie o najwybitniejszej postaci, osobie z plemienia. I rzeczywiście, tu już nie będziemy czytać po kolei, kogo tam wybrali, ale 12 osób zostaje wybranych do tego, by wejść do ziemi obiecanej i zbadać ten kraj. Mojżesz, jak czytamy dalej w 17 wersecie, Mojżesz wysłał ich, aby zbadali ten kraj, mówiąc: idźcie przez Negeb, przejdźcie przez góry, zobaczcie, jak wygląda ten kraj i lud, który tam mieszka. Czy jest silny, czy słaby, czy jest go mało, czy raczej dużo. Zbadajcie, jaki jest kraj, w którym mieszka ten lud. Czy jest on dobry, czy zły. I jakie są miasta, w których się osiedlił. Czy są otwarte jak obozy, czy otoczone murami. Dalej, czy ziemia jest tam żyzna, czy jałowa, zalesiona, czy pozbawiona drzew. Bądźcie dzielni i przynieście trochę owoców tej ziemi. I autor biblijny dopowiada, a był to właśnie czas dojrzewania winogron. Czyli połowa lipca, mniej więcej. Mojżesz w imieniu Pana Boga, wysyłając przedstawicieli 12 pokoleń, 12 plemion Izraela, daje im określone zadania. Zbadajcie ten kraj. To zbadanie ma polegać na tym, że mają zobaczyć, jak wygląda ten kraj. Jak wygląda lud, który zamieszkuje ten kraj. Czy jest on silny, czy słaby, czy jest go mało, czy raczej dużo. Czy ten lud jest dobry, czy zły? Mają też zobaczyć miasta. Czy są otoczone murami, czy raczej to są miasta, jakieś zbudowane miejscowości, gdzie są jakieś szałasy, namioty, gdzie nie ma murów. Mają zobaczyć, czy ziemia jest żyzna, czy jałowa, zalesiona, czy pozbawiona drzew. I na potwierdzenie tego, co tam jest, mają przynieść owoce, trochę owoców tej ziemi. Idą więc Izraelici w ściśle określonym celu. Zobaczyć, jak wygląda ziemia Kanaan. Ziemia, która stanowi cel ich wędrówki. Opuszczając Egipt, usłyszeli, że idą do ziemi mlekiem i miodem płynącej. Idąc przez tę pustynię, mówiliśmy o tym wcześniej, niejednokrotnie szemrali przeciwko Bogu, buntowali się przeciwko Panu Bogu. To chcieli wody, to im się manna sprzykrzyła, to chcieli mięsa. To zrobili cielca, ciągle byli jakoś tak niezadowoleni. I teraz, kiedy mają jak gdyby wykonać ostatni krok, by wejść do ziemi obiecanej, Bóg chce, aby zobaczyli, co ich czeka. W kontekście tego, co usłyszymy na początku 14 rozdziału, można by powiedzieć, że Pan Bóg stawia Izraelitów wobec kolejnej próby. Oni jeszcze jak gdyby tego nie wiedzą, ale Bóg, który wie wszystko, który nad wszystkim czuwa, nad wszystkim panuje, wie, że to jest kolejna próba. Czy oni mu pomimo wszystko zaufają? Na czym polega ta próba, powiemy sobie w naszym następnym spotkaniu. Ale dzisiaj właśnie to, że Bóg wysyła ich w ściśle określonym celu. Będzie to dla nich próba. I rzeczywiście, jak czytamy dalej, wyruszyli, zbadali kraj i tak dalej. Tutaj dokładnie nie będziemy tego omawiać. Może tylko jedna taka rzecz. Werset 22 mówi, że przybyli do Hebronu. Hebron zbudowano 7 lat wcześniej niż Soan w Egipcie. Na podstawie badań tę miejscowość egipską Soan zlokalizowano na terenie dzisiejszej miejscowości San al-Hagar i na podstawie dokumentów egipskich i tak dalej przyjmuje się, że to miasto było zbudowane, to miasto egipskie Soan, w 1736 roku przed narodzeniem Pana Jezusa. W XVIII wieku przed narodzeniem Pana Jezusa. Hebron, w archeologii się przyjmuje, że to jest jedno z najstarszych miast świata. Hebron 7 lat wcześniej, czyli 1743 rok przed narodzeniem Pana Jezusa. Widzimy więc, że to, co się dzieje, rzeczywiście to nie są tylko jakieś tam wymysły, że to, co jest opisane w Piśmie Świętym, w Biblii, ma też jakieś odniesienie do tego, co możemy nazwać historią powszechną. Że to nie jest całkowicie gdzieś tam wyrwane z jakiegoś kontekstu, wymyślone przez kogoś, nie wiadomo co. Biblia oczywiście nie jest podręcznikiem geografii, historii, biologii, nie wiadomo czego tam jeszcze. To jest księga religijna. Księga mówiąca o Panu Bogu, o Jego odniesieniu do narodu wybranego, do ludzi, o zbawieniu. Ale to nie znaczy, że ona jest całkowicie wyrwana z historii. Tym bardziej, że Bóg dociera do konkretnych ludzi osadzonych w danym czasie, kulturze, w historii. I Bóg docierając do tych ludzi konkretnych, posługuje się obrazami, które dla nich są w danym momencie zrozumiałe. I też czytamy dalej w wersecie 23, że w dolinie Eszkol odcięli gałąź krzewu winnego razem z jedną kiścią winogron i nieśli ją we dwóch na drążku, a także trochę owoców granatowca i figowca. I, jak czytamy dalej, po 40 dniach wrócili z rozpoznania kraju. 40 dni, 40 lat wędrowali przez pustynię, 40 dni zwiadowcy przemierzają ziemię Kanaan, badając ją, przyglądając się jej, jakie tam są warunki do życia. Można by powiedzieć, że to jest znowu też pewna analogia, tu 40 lat przemierzają pustynię, 40 dni badają ziemię obiecaną. I wracają do Mojżesza, do Aarona, całej społeczności Izraelitów. I opowiadają Mojżeszowi od wersetu 27. Udaliśmy się do kraju, do którego nas wysłałeś. Jest to rzeczywiście kraj opływający w mleko i miód. A oto jego owoce. I teraz bardzo ważne dla nas słowa. Niestety lud, który tam mieszka, jest silny, a miasta są obwarowane i bardzo wielkie. Widzieliśmy tam również Anakitów. Na terenie Negebu mieszkają Amalekici. Natomiast Hetyci, Jebusyci i Amoryci zajmują okolice górskie, a nad morzem i nad brzegami Jordanu osiedlili się Kananejczycy. Ziemia rzeczywiście mlekiem i miodem płynąca, ale lud tam mieszkający jest silny. Miasta obwarowane i bardzo wielkie. W tym miejscu skończymy, by przejść w czasie naszego następnego spotkania właśnie do tego, że to, co opowiedzieli ci zwiadowcy, staje się wielką próbą wiary, wielką próbą zaufania Izraelitów do Pana Boga. Dlatego zachęcam, zapraszam do przeczytania do końca rozdziału 13 Księgi Liczb i do zapoznania się przynajmniej z pierwszą częścią, czyli tak do wersetu 9 rozdziału 14 Księgi Liczb. Szczęść Boże! Zapraszam na nasze następne spotkanie.